Każdy krok zbliża cię do celu. Każda minuta może być kulturą. 60 minut kultury w Radiu Pasja.
Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Aleksandra Krawczyk. Ale nie jestem dzisiaj sama. Z nami w studio jest Adam Węgłowski, autor powieści Przypadek Ritterów, Krew Habsburgów, Czas Mocy i Nocy Sztyletników. Miłośnik tajemnic historii, zagadek kryminalnych, no i powieści detektywistycznych w stylu retro. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, kłania się Adam Węgłowski.
Więc będziemy dzisiaj rozmawiać o jednej z przedostatnich książek, ale też o Pana całej twórczości. I zacznijmy przewrotnie, może od końca. Czy lubi Pan szczęśliwe zakończenia?
Bardzo, ale czasami nieszczęśliwe są dużo bardziej interesujące.
Jakie łatwiej się tworzy zakończenia?
To jest akurat ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że to zależy już od fabuły.
Jak zaczyna Pan pisać książkę, to czy z góry ma Pan określone, jak ta fabuła będzie przebiegać, trzyma się na przykład Pan planu wydarzeń i tworzy w ten sposób, czy raczej to wychodzi podczas pisania, jak to się potoczy?
To zależy od książki, szczerze powiedziawszy. Rozumiem, że pytanie dotyczy powieści, bo jeśli chodzi o takie książki bardziej popularyzujące historię, czyli niebeletrystyczne, no to wiadomo, że trzeba tu trzymać się planu i no jakby tu nie ma też kwestii happy endu, czy braku happy endu. Natomiast jeśli chodzi o powieści, to tak naprawdę zależy od opowiadanej historii. Kiedyś tego nie wiedziałem, ale jak już kilka książek napisałem, to zorientowałem się, że czasami plan jest bardzo pomocny, kiedy się go trzymamy, ale trzeba też wiedzieć, kiedy od niego odejść, bo przychodzi taki moment, że okazuje się, że plan mamy, natomiast te postacie, które powstały na karcie książki tworzonej, one jakby tak nabierają takiego własnego życia i one nie do końca chcą pójść w tym kierunku, w którym nam się wydaje, że powinny iść. Widzimy po prostu, że to jest sztuczne, że to jakby nie jest racjonalne na przykład, co robią, a co sobie zaplanowaliśmy. I wtedy trzeba to przemyśleć. I bywa, że zakończenie trochę się wtedy różni od tego, co zaplanowaliśmy.
I nawet autor może być zaskoczony zakończeniem.
Tak, zdecydowanie. Może inni autorzy tak nie mają. U mnie w każdym razie tak bywa. Dlatego nie zawsze trzymam się tego narzuconego planu, bo on może przeszkadzać. Oczywiście, kiedy zmienia się plan, no to wtedy powstaje plan nowy. Nie można pójść kompletnie na żywioł. Po prostu jest to raz za razem zmiana planu, za każdym razem, kiedy okazuje się, że są w nim jakieś luki. Także to jest taka dosyć żywa materia. Nie da się tego tak od A do Z zaplanować. Potem się tylko tego trzymać i doprowadzić rzecz do końca. Być może inni autorzy bardziej utalentowani tak mają. Ja akurat nie.
A skoro już mówimy o postaciach, bo powiedział Pan, że one są poniekąd żywe, to chciałabym zapytać, skoro to są książki z takim zarysem historycznym, czy one mają jakieś pierwowzory? Czy to są absolutnie wymyślone osoby?
Moja koncepcja była taka, żeby oprzeć się na wydarzeniach historycznych, na wydarzeniach sprawdzonych, autentycznych, takie, które są opisane w książkach i prasie z epoki, i wpleść w nie postacie fikcyjne, ale które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby istnieć. Nie są to superbohaterowie, nie są to jakieś osoby, które przeniosły się w czasie i mają wiedzę wówczas niedostępną. Są to osoby, które mogłyby wówczas żyć i myśleć tak, jak myśleli ludzie w tamtej epoce i zachowywać się tak, jak oni. Natomiast no, one są wrzucone w ten wir wydarzeń historycznych, no i trafiają na jakieś ślady, które albo wtedy nie były docenione, albo po latach okazało się, że takie były. Czyli tutaj jakby wykorzystuję tę wiedzę, która wyszła po latach w stosunku do spraw kryminalnych, które pojawiają się w tych książkach. I właśnie tam staram się umocować te postaci wokół tych wątków, które wtedy funkcjonowały, natomiast nie były powszechnie znane. Czyli, żeby nie było tutaj niezgodności. Postacie są normalne i nie są superbohaterami, natomiast staram się umocować w takich zakamarkach i wątkach tych znanych spraw kryminalnych, na przykład Kuby Rozprówacza czy tragedii w Majerlingu, które wówczas nie były powszechnie znane albo były lekceważone, natomiast faktycznie jakieś osoby brały w nich udział, miały o nich wiedzę i to są właśnie moi bohaterowie.
Kolejne pytanie, właśnie dotyczące epoki historycznych, o których Pan wspomniał. Jak wygląda taki research? Czy przegląda Pan gazetę? gazety z tamtego okresu i godzinami ślęczy nad tym, jak wyglądało życie. Czy to już jest wiedza, którą pan posiada?
Nie, no oczywiście, że nie mam niestety takiej wiedzy. No to się łączy z poszukiwaniami. Często jest tak, że wykorzystuję coś, co już od paru lat siedziało mi w głowie i jakby ta wiedza się tak nawarstwiała przy różnych okazjach. Na przykład jeśli pisałem jako dziennikarz dużo artykułów osadzonych w XIX wieku, więc jakoś tak warstwa po warstwie osadzały mi się w głowie pewne fakty czy ciekawostki, czy informacje pozornie bezużyteczne. No i potem wgryzam się w to, co mi w głowie zostało, a ewentualne luki, no bo zawsze są jakieś luki, wówczas nadrabiam właśnie, zaglądając do książek historycznych, do prasy z epoki, do książek z epoki, do wspomnień, relacji. To jest zawsze dla mnie bardzo ciekawe źródło informacji. Kiedyś nawet nie doceniałem, jak bardzo ciekawe rzeczy można znaleźć w starej prasie. Takie, których zupełnie byśmy się nie spodziewali. Rciny, obrazy, rysunki. Bardzo dużo tego jest. Jest tylko kwestia, no, żeby mieć czas to wszystko przebadać. Oczywiście nie kopię latami, bo to jest domena historyków do naprawdę poważnych prac naukowych. Natomiast na potrzeby kryminału wydaje mi się, że tutaj kopię w granicach rozsądku. Tak, żeby opowieść była prawdopodobna, żeby dobrze się czytała i żeby to tło historyczne było odpowiednio zarysowane, żeby czytelnicy byli zadowoleni, nie nudzili się, tylko żeby to była fajna przygoda, fajna podróż w przeszłość. Natomiast też bez przesady. Zawsze żona mnie powstrzymywała, żeby już więcej na ten temat nie pisać, już się nie wgłębiać w to, to już nudne się robi. Ważniejsza jest akcja.
No właśnie, żona, czy jest pana pierwszym czytelnikiem, zanim jeszcze książka zostanie wydana i ocenia i pozwala pan na jakieś zmiany?
Często tak jest, nie przy każdej książce tak było. Natomiast zwłaszcza na początku faktycznie było tak, że musiałem się wiele rzeczy od niej nauczyć jako od pierwszego czytelnika. To znaczy jak poskromić rozmaite swoje tendencje do kupiania się na przykład na jakichś pobocznych wątkach, jakichś ciekawostkach nazbyt rozbudowanych. No i wtedy akcja trochę się rozmywała przez to, a jednak no, trzeba czytelnika przeprowadzić jednak przez tę książkę, przez książkę tego typu tak, żeby był zadowolony i nie gubił się akurat w tych miejscach, gdzie to nie jest potrzebne. Może się zgubić w znaczeniu tak błądzić w labiryncie domysłów, prawda, jak to w kryminale, to fajnie, ale jeśli ma się zgubić w jakichś dywagacjach i w jakichś wątkach pobocznych, ciekawostkach wynikających jedna z drugiej, no to nie ma sensu chyba.
Czyli z tego co rozumiem, to pana takim największym problemem, można by powiedzieć, jest poskromienie konika historii, prawda?
Bardzo ładnie to pani powiedziała. Czasami tak jest, tak.
A jak wygląda sam proces tworzenia? Zamyka się pan w mieszkaniu właśnie z gazetami z epoki, o której będzie pan pisał i nie odzywa się pan do nikogo załóżmy przez pół roku, tylko siedzi pan i pisze? Czy raczej jest to takie bardziej unormowane, mniej w tym może jakiegoś takiego artyzmu, a więcej rutyny? Jak to jest?
Całe szczęście nie ma w tym takiego szaleństwa. Oczywiście różni autorzy różnie tworzą, wiem o tym. No niektórzy mają taką iskrę bożą i taką pasję w sobie, że faktycznie mogą przysiąść i w kilka godzin napisać bardzo dużo takiego czystego, jakiegoś artystycznego natchnienia. Ja przyznam, że jestem tutaj bardziej rzemieślnikiem. Staram się zrobić fajną historię, tak jak się robi fajny film, żeby ludzie chcieli go przeczytać, żeby im się podobał, żeby mogli sobie o nim porozmawiać, potem pomyśleć, sięgnąć po kolejną część. Więc staram się, żeby to było dobrze skrojone. Jest to dosyć regularne. Robienie dłuższych przerw zdecydowanie szkodzi, chociaż oczywiście przerwa pomaga, kiedy już napisze się całość albo większość i wtedy można spojrzeć z dystansu i wyłapać jakieś błędy. Więc we wszystkim trzeba znaleźć złoty środek, także i w pracy i w robieniu przerw sobie w tej pracy.
Jeszcze wspomnijmy o tych ciekawostkach, bo na przykład w Nocy Sztyletników jest poruszony bardzo znany nam wszystkim wątek Kuby Rozpruwacza i to jest właśnie tak, że to jest coś, co pana interesuje, bo jest to nie do końca rozwiązane, siedzi to w panu i szuka pan ciekawostek na ten temat i postanawia napisać? Czy to jest na zasadzie, to zainteresuje ludzi, dlatego dotknę tego wątku?
Akurat przypadek Kuby Rozpruwacza była taka historia, od której w zasadzie chyba zaczęło się pisanie powieści tych historyczno-kryminalnych przeze mnie, ponieważ on przewija się przez te wszystkie książki kryminalno-historyczne, przez ten cały cykl, który tworzę. Natomiast faktycznie Noc Sztyletników jest pod tym względem taką książką, w której ten wątek jest najsilniej zarysowany, w zasadzie on tam jest dominującym wątkiem. W poprzedniej książce, czyli w przypadku Ritterów, ten Kuba Rozpruwacz w pewnym momencie pojawia się jego wątek. Nie chcę mówić w którym, w każdym razie on jest związany, okazuje się w pewnym momencie z tym wątkiem głównym w tamtej książce. Natomiast w następnej części Po nocy sztyletników, czyli w krwi Habsburgów, też jakby cały czas ten nierozwiązany wątek zbrodnik Kuby Rozpruwacza pozostaje w głównym bohaterze, który stara się dojść do jakichś wniosków, jak naprawdę było, kim naprawdę był ten morderca. Tylko, że od dobrych paru lat siedzę w tym temacie i był taki moment, kiedy bardzo, bardzo głęboko w nim szperałem. Też doszedłem do ciekawych wniosków w tej kwestii i myślę, że też będę musiał jakoś do nich wrócić na łamach tej książki, której piszę, może jeszcze następnej. Bo jakby temat Kuby Rozpruwacza nie wyczerpał się na tej Nocy Sztyletników. Nie chcę tutaj opowiadać fabuły i mówić, czy ktoś został schwytany, czy nie, bo też to jest sprawa na tyle skomplikowana, było tylu podejrzanych, nie chcę tutaj niczego przesądzać. Natomiast obok tej samej zbrodni i tego, kto zabił, czyli to, co jest sednem, kwintesencją kryminału, jest jeszcze całe zagadnienie otoczki wokół tych zbrodni. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Po pierwsze, Kuba Rozpruwacz stał się taki sławny nie dlatego, że jego zbrodnie były takim ewenementem, ponieważ przemoc wobec kobiet była wtedy powszechna. Takie bardzo, bardzo brutalne też zbrodnie i one zdarzały się w wielu państwach, na wielu kontynentach. Stąd też później były takie próby łączenia tego nieuchwytnego mordercy z jakimiś osobami, które w podobny sposób mordowały w innych krajach. Natomiast jest to pułapka. To nie jest tak, że jeśli ktoś zabijał w południowej Afryce w podobny sposób jak w Londynie, to że to była ta sama osoba. Bo jeśli dobrze pogrzebać, okaże się, że byli psychopaci atakujący kobiety w tej epoce pod koniec XIX wieku w wielu krajach. Właśnie to tło społeczne dlatego jest dla mnie istotne. Raz, żeby podkreślić taką tą sytuację, jakby to nazwać, to nie był konflikt płci, to było po prostu brak równouprawnienia, to lekko powiedziane. Druga sprawa, Kuba Rozpruwacz stał się taki sławny ze względu na rozwój prasy, który właśnie wtedy zaczął nabierać tempa, bo mordował w Londynie, czyli w Wielkiej Brytanii, która była wtedy naprawdę tam prasa się rozwijała, stawała się gigantycznym przemysłem. No więc z każdą zbrodnią gazet się sprzedawało coraz więcej. Więc dziennikarze też coraz więcej o niej pisali, napędzali tę spiralę strachu. Czytelnicy żądali coraz więcej opisów, coraz więcej szczegółów. Także to był też olbrzymi biznes. I właśnie w tego typu rzeczach związanych z otoczkami zbrodni ja staram się znaleźć też takie ciekawostki, przez których pryzmat moglibyśmy spojrzeć na czasy współczesne. Na to, co się dzieje dzisiaj. Obserwujemy, co też się dzieje w prasie, co się dzieje w mediach. Wiele osób zarzuca, że jest dużo brutalności, że należałoby to jakoś powstrzymać. Możemy spojrzeć wstecz, jakby kiedy i jak to się zaczęło i dlaczego. I wydaje mi się, że to też jest ciekawy wątek w całej tej sprawie. Także staram się też w tych opowieściach swoich kryminalnych, które dzieją się pod koniec XIX wieku, zawierać też takie małe ziarenka, które można wypatrzeć, a które odnoszą się do czasów i problemów współczesnych.
No ale jest to poniekąd taki morał, prawda? Że dla tych bystrzejszych czytelników może coś zauważą i jakby odniosą to właśnie do współczesności. No dobrze, wspomniał Pan o kolejnej książce, więc kiedy będziemy mogli przeczytać coś nowego? Jest już znana jakaś data?
Tu jeszcze jestem w trakcie rozmów z wydawnictwem. No chcielibyśmy, żeby ona wyszła późną jesienią. Zobaczymy, czy to się uda osiągnąć. Mam nadzieję, że tak, bo pewnie czytelnicy byliby zadowoleni, gdyby raz do roku dostawali nową książkę.
Zdradzi Pan coś o fabule? To będzie kontynuacja też tego typu kryminał?
Tak, to mówię oczywiście o powieści kryminalnej, o kontynuacji tych poprzednich, których bohaterem jest Kamil Kord, czyli tak trochę dziennikarz, trochę awanturnik, trochę utracjusz, trochę taki człowiek z problemami, który nie umie sobie znaleźć miejsca w życiu, szuka problemów, a potem problemy samego znajdują. Tak, będzie ten bohater, będzie znowu koniec XIX wieku, będą nowe rzeczy, oczywiście staram się jakby nie powtarzać pomysłów i żeby każda książka miała trochę inną tonację. Czytelnicy lubią odmianę. Z jednej strony lubimy te piosenki, które już znamy, jak głosi znany cytat, natomiast z drugiej strony jednak potrzebujemy też odmiany, więc dobrze byłoby to tutaj zrównoważyć.
Mam jeszcze pytanie właśnie w związku z Kamilem Kordem. Przyznam, że postać mi się bardzo spodobała. Proszę powiedzieć, był jakiś pierwowzór? Na kimś się pan wzorował? Może to jakieś ukryte alter ego?
Nie jest to ukryte alter ego moje. Chociaż oczywiście dla autora bardzo, bardzo przydatne jest jakby śledzenie tego, co się wydarzyło w jego życiu i jakby przenoszenie tego w rzeczywistość książkową, no bo rzeczywistość książkową ma być jednak pewnym odwzorowaniem stanów ducha i problemów, jakie dotyczą nas wszystkich w realnym życiu. Jeśli się pani spodobał ten bohater, to bardzo, bardzo mi miło. Faktycznie jest też tak, że ja się robię coraz starszy i ten bohater się robi coraz starszy. To autorowi ułatwia. Patrzy na jakąś postać, jak na jakiegoś znajomego, młodszego od siebie, tam nie wiem, 10 lat, dajmy na to. Autor jest mądrzejszy oczywiście od niego i pamięta czasami, jaki sam był w tym wieku, głupi, czy nie do końca mądry, czy po prostu inny. No i to autora stawia w bardzo uprzywilejowanej pozycji wobec tego swojego bohatera. Może go dręczyć do woli, wrzucać go na jakieś miny. Natomiast tak jak mówię, no, bohaterowie też mają taki swój rodzaj autonomii i potrafią czasami powiedzieć nie.
Bardzo mi się podoba ta metafora i to, że pan tak ożywia bohaterów. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu. Miłego dnia, życzę miłego czytania.